Z Ewangelii Mateusza, z 22 rozdziału. W 22 rozdziale czytam słowa od wiersza 23. W tym dniu przystąpili do niego saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go, mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli by ktoś umarł bezdzietnie, poślubi brat jego wdowę po nim i wzbudzi potomstwo bratu swemu. Było tedy u nas 7 braci i pierwszy, pojąwszy żonę, umarł. I nie mając potomstwa, zostawił żonę swoją bratu swemu. Podobnie i drugi, i trzeci, aż do 7. A w końcu po wszystkich zmarła i ta niewiasta. Przy zmartwychwstaniu tedy, któregoż z tych 7 żoną będzie? Wszak ją wszyscy mieli, a Jezus odpowiadając rzekł im: Błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. A co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Faryzeusze to bardzo zadowoleni byli, gdy usłyszeli te słowa, bo skłóceni byli saduceuszami. Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie, a faryzeusze tak. I dlatego też, gdy usłyszeli te słowa, zaraz przybliżyli się do Pana Jezusa i otoczyli go zadowoleni. Ale niesamowite słowa Pan wypowiedział, i to do uczonych w piśmie. Błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Jak to możliwe? Ludzie, którzy przez całe swoje życie studiowali Pismo Święte, wykładali innym, i Pan Jezus takie słowa do nich wypowiedział? Błądzicie? Nie znacie pism? A nie tylko pism, ale nie znacie też i mocy Bożej. Ellen White ciekawe słowa na ten temat napisała, skomentowała, że są ludzie, którzy nic nie wiedzą na temat mocy Bożej. Czym jest moc Boża? Czym jest moc Ducha Świętego w życiu człowieka? To może się zdarzyć i nam, i kaznodziejom, i tym, których określamy jako uczonych w piśmie. Ale chciałbym też postawić to pytanie i nam. Czy znamy na tyle Pismo Święte, Słowo Boże, że Pan Jezus nie powiedziałby do nas takich słów: Błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Bożej? Ja wierzę, że Kościół Adwentystów jest tym jedynym kościołem, któremu Bóg powierzył prawdę. Czy my dokładnie wiemy, dlaczego jesteśmy wyznawcami Kościoła Adwentystów dnia 7? Czy mamy na to dowody biblijne? Czym Kościół Adwentystów dnia 7 wyróżnia się w sposób szczególny spośród innych denominacji kościelnych? Czym się różnimy? Na pewno różnimy się tym, że zachowujemy 4 przykazanie dekalogu, ale drogie siostry i bracia, czy wiecie, że w skali ogólnoświatowej mamy 538 denominacji kościelnych, które zachowują sabat? Czy wiedzieliście o tym? Nasz historyk George Knight w książce Apokaliptyczna wizja i unieczynienie adwentyzmu napisał takie słowa. Jeśli adwentyzm nie ma czegoś wyjątkowego i cennego do zaoferowania, bądźmy uczciwi, zwińmy namioty i znajdźmy coś lepszego do roboty. Pytanie o tożsamość naszego Kościoła. Ostatnio dużo się mówi o tym, żeby wyjść na zewnątrz do społeczeństwa postmodernistycznego, bo ludzie dzisiaj zupełnie inaczej myślą jak kiedyś. George Knight napisał, że dużo wykładów, kazań to były wykłady bestyjne, o bestiach, że trzeba wyjść też do ludzi, ale też dokładnie pisze o tym, żeby w tym wszystkim nie zatracić naszej adwentystycznej tożsamości. Z czym to jest związane? Właśnie też z profetyzmem, o którym dzisiaj w lekcji tak dużo studiowaliśmy. W jakim czasie powstał Kościół Adwentystów? Z jakiego proroctwa wywodzimy się? Z jakim proroctwem Księgi Daniela związana i też Apokalipsy? Związana jest tożsamość naszego Kościoła. Które teksty biblijne wskazują na to, kim jesteśmy? Jakie mamy dowody na to, że jesteśmy Kościołem, który Bóg powołał? To nie jest Kościół, który sobie wymyśliła Ellen White, jak niektórzy atakują nas w tych na różnych stronach internetowych. Kościół Adwentystów to jest Kościół, który jakaś tam wizjonerka założyła, Ellen White. Kto powołał do istnienia Kościół Adwentystów dnia siódmego i kiedy? Jakie na to mamy dowody? Który rozdział Księgi Daniela mówi o tym, kiedy, na jakiej podstawie Bóg powołał swój Kościół? Które teksty biblijne o tym mówią? Sięgnijmy chociażby do Apokalipsy, 12 rozdział i wiersz 17. O czym mówi ten wiersz 17? Apokalipsy 12 rozdział, 12 rozdział, wiersz 17. Może ja poproszę którąś z osób o przeczytanie tego wersetu. Dziękuję bardzo. Szatan poszedł walczyć z niewiastą, a niewiasta jest symbolem Kościoła. No ale ciekawe jest, że poszedł walczyć nie z niewiastą jako wszystkimi kościołami, tylko z resztą potomstwa niewiasty. A dlaczego szatan tylko walczy z resztą potomstwa niewiasty? A nie z całym Kościołem chrześcijańskim, nie z całym chrześcijaństwem. Bo nie wszyscy przestrzegają, nie no, przestrzegają. Niektórzy 9, niektórzy 8, ale wszystkie przykazania, który Kościół przestrzega? Ale powiedzieliśmy, że jest więcej takich, którzy przestrzegają też sabatu. Jest 538 denominacji zachowujących sabat. Ale ten tekst mówi coś więcej, które szczerze przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Niektóre przekłady mówią i ma świadectwo Jezusa. A czym jest świadectwo Jezusa? A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Który tekst biblijny o tym mówi, że świadectwem Jezusa jest duch proroctwa? Apokalipsa świętego Jana. 19 rozdział, wiersz 10. Zgadza się. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie, nie czyń tego. Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. To Pan powołał swój Kościół i wiemy dokładnie kiedy, wskazuje na to proroctwo 2300 wieczorów, poranków. Być może dobrze byłoby sięgnąć właśnie do tych proroctw, które dotyczą tożsamości naszego Kościoła. Jeśli zagubimy tożsamość naszego Kościoła, jeśli nie będziemy wiedzieć, kim jesteśmy i dlaczego, to bardzo źle. Być może dlatego jest nas niewielu. Nie zapominajmy o tym, co najważniejsze. Ale co jeszcze? Tak ważne jest zachować jedność Kościoła. Są różne ruchy charyzmatyczne i nie tylko. Ja nie twierdzę, że charyzmaty Ducha Świętego to jest coś złego, a wręcz przeciwnie. Potrzebne nam są dary Ducha Świętego. Ale po co zostały dane nam dary Ducha Świętego? Żeby nas dzielić czy jednać? Tak, dary Ducha Świętego dane są po to, aby stanowić jedność. O co modlił się Pan Jezus w arcykapłańskiej modlitwie? Aby wszyscy byli jedno. Postawię wam pytanie, drogie siostry, bracia. Z czym my pójdziemy do ludzi, jeśli nie będziemy mieć wśród nas jedności? Jak możemy głosić tym, którzy nie mają jedności, tam gdzie rozbite są rodziny, gdzie politycy dzielą się, gdzie brak jedności, jeśli sami nie będziemy mieć jedności, jeśli jej nie zachowamy? Z czym pójdziemy do ludzi? Jak ważna jest jedność wewnątrz naszego Kościoła. Kiedyś też tam gdzieś, nie wiem, czy na Facebooku pisałem, zacytowałem słowa Żeromskiego: rozdziobią nas kruki i wrony, jeśli nie zachowamy jedności, a w tym też tożsamości naszego Kościoła. Kościół to wspólnota ludu Bożego, który powołał do istnienia sam Bóg. Chciałbym nawiązać do pewnego zdarzenia, jakie miało miejsce w Indiach. W Indiach istniała pewna społeczność, której założycielem był pewien guru Mer Baba. Czy ktoś z was słyszał o tym? Twierdził on, że jest wcieleniem bóstwa, Bogiem w ciele. Ludzie z całego świata przybywali, by zasiąść u jego stóp i doświadczyć jego obecności. Jednak nikt nie słyszał jego głosu. Około 30 lat wcześniej złożył ślub milczenia. Ze swoimi naśladowcami komunikował się, pisząc na tabliczce, ale pewnego dnia ogłosił, że zerwie tą ciszę milczenia, że wreszcie do ludzi przemówi. Wyznaczył datę na tyle odległą, aby jego wyznawcy mogli się zgromadzić, by usłyszeć pierwsze od lat wypowiedziane przez niego słowa. Wiadomość rozeszła się, a wyznawcy przybyli z bliska i z daleka. Przybyli, aby usłyszeć jego głos. Co powie? Może wypowie boskie przesłanie dotyczące pokoju na świecie? A może wypowie jakąś tajemnicę dotyczącą duchowego życia? Jednak jego wyznawcy nie usłyszeli głosu Mer Baby. Mer Baba zmarł na raka krtani. Ruch Mer Baby wygasł po jego śmierci. Bóg umarł. Są różne organizacje kościelne, różne sekty. W Indiach jest też taka sekta, która czci szczura. Nie wiem, czy słyszeliście, podobno film był na ten temat też w telewizji pokazany. Ludzie autentycznie czczą szczura. Nawet w ich świątyni szczur jest, taki posąg szczura. Zdarzały się takie momenty, że szczury zagryzły jakiegoś człowieka na śmierć, ale oni się cieszyli. Bo wiecie, w co wierzą? W reinkarnację. Ci ludzie wierzą, że po swojej śmierci będą szczurami. Ale perspektywa, ale nadzieja. Kto z was chciałby być szczurem? Oczywiście nikt. Mamy lepszą nadzieję. Jaka nadzieja jest? Kim będziemy po śmierci? Do kogo podobni? A nasza ojczyzna jest w niebiesiech, skąd Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Może trzeba byłoby się dziwić, że ludzie jeszcze w XX wieku tak wierzą. Ale jedyna nadzieja, najpiękniejsza nadzieja, to jest ta, którą dał nam Bóg. Nadzieję, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Słowo Boże mówi, że my zwiastujemy Chrystusa. Chrystusa ukrzyżowanego. Dla ludzi wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą i mądrością Bożą. Czy Jezus jest w nas? A czy my jesteśmy w Nim? Grzech potrafi rozdzielić człowieka z Bogiem. Czasem dysputy można zauważyć, jakie mają miejsce między adwentystami na temat usprawiedliwienia z wiary, czy wiara, czy uczynki. Co jest ważniejsze, wiara czy uczynki? Tak. I jedno ważne, i drugie. Czy dałoby się płynąć kajakiem, tylko jednym wiosłem wiosłując? Będziemy się kręcić w kółko. Trzeba używać wiosła i wiosłować z dwóch stron. Trochę pomyliłem, bo kajak nie ma dwóch wioseł, prawda? Tylko jednym wiosłem się wiosłuje raz z jednej strony, raz z drugiej strony. Kto pływał kajakiem, to wie, jak to jest. Ja już dawno nie pływałem, dlatego zapomniałem. Chyba miałem z 15 czy 17 lat, jak pływałem kajakiem. Ale jest w tym głęboka prawda. I wiara, i uczynki muszą iść w parze. Kto z was ma ostatnie te pobudki poranne, które czytamy rano? Tam któregoś dnia właśnie, to chyba była jedna z pobudek, albo w grudniu, albo pod koniec listopada, gdzie Ellen White wyraźnie napisała, że jeśli nie będzie, sami nic nie zrobimy ze swej strony, to i Bóg nie może nam w niczym pomóc. Będziemy tak krążyć tylko, czy kręcić się w kółko. Musimy ze swej strony coś też działać, robić, a wtedy i Pan Bóg nam pomoże. Są to wielkie prawdy, o których nigdy, nigdy nie wolno nam zapomnieć. Nie wpadajmy nigdy w skrajności. Nikt, nawet Bóg, nie może zdobyć dla nas nieba, jeżeli my z naszej strony nie zdobędziemy się na niezbędny wysiłek. Drugi tom ze Skarbnicy Świadectw, strona 74. Jednak to, co możemy uczynić, to połączyć naszą słabość ludzką z mocą Bożą. W mocy Bożej mamy zwyciężać. Moc moja wykonuje się w słabości, jak napisał apostoł Paweł. Churchill miał najlepsze przemówienie w jednej ze szkół. Powiedział tak: nigdy nie rezygnujcie. Drugie zdanie: nigdy nie rezygnujcie. I trzecie zdanie: nigdy nie rezygnujcie. I podobno usiadł. Nie wiem, dlaczego to nazwane było jego najlepszym przemówieniem. Z Churchillem to różnie bywało. Kiedyś w ogóle dyspozycji nie zabrał. To w ogóle nic nie mówił i przez minutę czy kilka stał w milczeniu. I stąd się wzięło właśnie później to, że w milczeniu jest przyjęte, gdy jakieś tam tragedie mają miejsce, aby uczcić tych, którzy zginęli. To, czego my potrzebujemy, to wytrwałości. Chciałbym na zakończenie sięgnąć do listu do Hebrajczyków, do rozdziału 10. Czytam słowa od wiersza 35. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Jak to mile spotkać te osoby tu w zborze, które przez wiele lat przychodzą do zboru i nie zachwiały się. Osoby, które nigdy się nie cofają. Bez względu na to, jakie są problemy i trudności, z którymi w naszym życiu musimy się borykać. Powierzmy nasze zbawienie naszemu Bogu. Pamiętam swoją pierwszą modlitwę, gdy coś w sercu drgnęło, gdy uklęknęłem i pomodliłem się: Panie Boże, jeśli Ty jesteś, to pokieruj moim życiem dalej. Ale dzisiaj modlę się troszkę inaczej. Panie Boże, Ty rozpocząłeś sprawy zbawienia w moim życiu i proszę Cię, dokończ. Bo sam niewiele bym mógł zdziałać, ale wszystko jest możliwe w Jezusie, który nas posila. I za to niech będzie Bogu najwyższa chwała, cześć i uwielbienie. Amen.